Dziś w programie o schyłku PRL, o inauguracji projektu Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. Powiemy także o ofiarach niemieckiej akcji Reinhardt. W latach 80. Polska pogrążała się w coraz większym kryzysie politycznym i gospodarczym. Miał on swoje źródło w poprzedniej dekadzie. Zaciągnięte jeszcze przez ekipę Edwarda Gierka kredyty nie przełożyły się na inwestycje. Niewiele zrobiono, natomiast długi były coraz większe. Wbrew zapewnieniom partii, Polska nie rosła w siłę, a ludziom nie żyło się dostatniej.
To legło zresztą u podstaw całkowitego upadku tego systemu już w latach, w końcu lat 70. To było także powodem wybuchu Solidarności, czyli te wszystkie konsekwencje braków rynkowych, obniżenia poziomu życia i to kumulowało się dalej. Poza tym doszły jeszcze problemy związane ze stanem wojennym, to znaczy po wprowadzeniu przez Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego Polska, PRL została odcięta od technologii zachodnich, zerwano pewne powiązania. Gospodarka PRL została odcięta od Zachodu, w zasadzie tylko bieżące długi spłacano za pomocą węgla i to się znowu odkładało, kumulowało. I tak doszliśmy do sytuacji w roku 1985, kiedy tak naprawdę już nie było co za bardzo sprzedawać na Zachód, bo nowoczesne maszyny się zużyły. Odsetki spłacano dalej z węgla, ale te długi już zaczęły przerastać w tempie 3-4 miliardów dolarów rocznie. Była to suma już absolutnie niespłacalna dla Polski Ludowej i coś trzeba było robić. Doszło już do takiej sytuacji kryzysowej, w której w zasadzie władze PRL musiały się zastanawiać, co dalej. W Związku Sowieckim zaczęła się pierestrojka. Doszedł do władzy Michaił Gorbaczow, który zaczął liberalizować system. I niektóre z tych elementów liberalizacji dotarły do Polski Ludowej. Najważniejszą z nich był taki komunikat, że Związek Sowiecki ma już sam gigantyczne kłopoty gospodarcze, jest w zasadzie na skraju upadku i nie jest w żaden sposób w stanie pomóc wspierać PRL, tak żeby ten kraj dalej utrzymać. Władze stanęły przed ogromnym problemem, co dalej. Sytuacja w około 1985-86 roku była już doprawdy katastrofalna. W sklepach nie było niczego poza octem, nocnikami, natomiast jeżeli chodzi o żywność, o możliwość kupienia butów, pralek, lodówek, no nie było już absolutnie, totalnie nic. Były całkowicie puste sklepy. I władze dostawały coraz bardziej alarmistyczne komunikaty, tak ze strony wyspecjalizowanych komórek SB, ale przede wszystkim niezależnych pracowni socjologicznych i badania ówczesnego BOP-u. Komórek zajmujących się po prostu nastrojami społecznymi. Władze w 85, 6, 7 roku zaczęły dostawać raporty, w których wskazywano, że albo zostanie obniżony skokowo poziom życia o kolejne 30-40%, albo nastąpi wybuch społeczny, którego już władze z powodu braków towarowych nie będą w stanie w żaden sposób zatrzymać. W tych raportach było jasne napisane, że jeżeli taki bunt społeczny wybuchnie, to władze nie będą broniły nawet ani wojsko, ani bezpieka. Nie mogąc w żaden sposób liczyć na Związek Sowiecki, na wsparcie Związku Sowieckiego, ani na to, że gospodarka PRL w sposób samodzielny jest w stanie funkcjonować dalej, w obozie władzy w latach 86, 87 i także i później pojawiało się coraz więcej różnych pomysłów na to, jak wciągnąć różne środowiska opozycyjne, czy jakieś autorytety społeczne, czy tak zwane autorytety moralne, do współodpowiedzialności za system gospodarczy, za próby jakichś reform. Miało to generalnie, od początku taki był pomysł, polegać na tym, że podzielimy się odpowiedzialnością za gospodarkę, damy tym, którzy będą chcieli, jakąś możliwość uczestniczenia w tym systemie. Natomiast oczywiście nietykalne miały być fundamentalne zasady ustrojowe, czyli to, że partia rządzi, że mamy służby bezpieczeństwa, że mamy wojsko w Układzie Warszawskim i jesteśmy w dalszym ciągu członkiem obozu socjalistycznego i sojusznikiem Związku Sowieckiego. Czyli generalnie chodziło o to, żeby spróbować poluzować troszeczkę system w niektórych aspektach społecznych, a przede wszystkim gospodarczych, żeby po pierwsze właśnie kogoś wciągnąć, a po drugie, żeby spróbować w ten sposób przekonać Zachód, że można z PRL współpracować, że można udzielać jakichś kredytów, żeby te wszystkie restrykcje, które były po stanie wojennym, jakoś spróbować usunąć. Mniej więcej w tym okresie właśnie, w koło roku 87, rodzi się idea Okrągłego Stołu. Z jednej strony mamy do czynienia z przywódcami opozycji, którzy dążą do tego, żeby ten system jednak w jakiś sposób cywilizować, żeby go zmieniać, żeby on nie był tak represyjny, żebyśmy dokonywali jakichś kroków w kierunku właśnie liberalizacji, wolności i demokracji, swobód obywatelskich, czy nawet przywrócenia czegoś takiego jak NSZZ Solidarność. Z drugiej strony władza już siedziała troszeczkę na takim gorącym krześle, to znaczy zaczęło im się spieszyć, bo wiedzieli, że prędzej czy później wybuchnie i to wybuchnie też nie tylko jakby dawni działacze opozycji, czy jakby ogromny wybuch społeczny, ale także przede wszystkim bali się młodego pokolenia. Wedle danych socjologicznych ponad 90% młodych ludzi w wieku 20 kilka lat doskonale wiedziało, co to jest Katyń, miało poglądy zdecydowanie antykomunistyczne, a przede wszystkim byli to ludzie, którym w roku 81, tak jak wielu działaczom opozycji, nie przetrącono kręgosłupów. Oni byli zdecydowanie bardziej dynamiczni i radykalni i z ich strony można było się spodziewać tego, no co potem miało miejsce, czyli że już nie będzie dyskusji przy jakimś stole z władzą, z komunistami, którzy dysponują wojskiem i służbą bezpieczeństwa, tylko zapłoną komitety. Po stronie władz było dążenie do tego, żeby się dogadać właśnie z tymi przywódcami Solidarności z lat 80-81, a przynajmniej z tymi, którzy będą chcieli się dogadać. Po to, żeby zrealizować pewien plan, żeby oddać odpowiedzialność za gospodarkę, ale zostać przy władzy. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych, nie tylko w mediach, ale w literaturze przedmiotu, mitów jest twierdzenie, że komuniści w sposób pokojowy przy okrągłym stole oddawali władzę. Ależ broń Boże, było dokładnie odwrotnie. To znaczy oni chcieli sobie przy okrągłym stole tą władzę zagwarantować. To znaczy chcieli oddać odpowiedzialność za gospodarkę i plan był bardzo ładnie narysowany. To znaczy proszę tylko zobaczyć na ustalenia okrągłego stołu. Gwarantowali sobie większość w parlamencie, gwarantowali sobie bardzo silną prezydenturę, która była krojona pod Jaruzelskiego. Dalej trzymali w ręku resort bezpieczeństwa, wojsko, czyli te wszystkie atrybuty władzy, które mieli zdobywając władzę w 1945-1946 roku. Plan polegał na tym, że Solidarność weźmie na siebie gospodarkę, reformę gospodarki i bardzo szybko poniesie ogromne koszta społeczne niezbędnych reform. Przecież na biurko Jaruzelskiego wcześniej przez lata lądowały raporty, które wskazywały, że absolutnie wszystkie elementy gospodarki od nasion, poprzez telefony, poprzez drogi, mosty jest w stanie całkowitej dewastacji. Ktoś musiał za to zapłacić, ktoś musiał to odbudować. I plan był taki, że oni przetrwają na swoich stanowiskach właśnie dzierżąc armię, policję, prezydenturę i większość w Sejmie, a po kilku latach wrócą do władzy. Ten plan oczywiście z pewnych względów się posypał, natomiast proszę zwrócić uwagę, po kilku latach nastąpiło zwycięstwo postkomunistów w otwartych wyborach parlamentarnych, czyli mieliśmy koalicję SLD i PSL. Tak naprawdę niewiele im do sukcesu zabrakło. Polska, która była liderem przemian w obozie co najmniej od 1980 roku, na skutek Okrągłego Stołu znalazła się w ogonie reform. To znaczy tam, gdzie tej umowy nie było, przynajmniej na pewien czas, bo ta umowa przecież była potem trwała i część solidarnościowa w znacznej mierze tej umowy respektowała. Na skutek tej umowy nastąpiło pewne zakonserwowanie systemu, a w innych krajach, takich jak NRD czy Czechosłowacja, czy Węgry, ten proces odbywał się upadku systemu komunistycznego dosłownie z dnia na dzień. I w czasach, kiedy w Polsce jeszcze był szefem MSW, był generał Kiszczak, a prezydentem Wojciech Jaruzelski, w Czechosłowacji już na przykład odbyły się wolne wybory demokratyczne i prezydentem był Václav Havel. I już dużo szybciej niż w Polsce następowało budowanie nowego systemu partyjnego, takiego otwartego politycznego. Paradoksalnie Okrągły Stół znacząco spowolnił przemiany w Polsce, przesuwając nas na koniec tak naprawdę ogonu reform. Dwie strony, które siadały przy Okrągłym Stole, miały dwa jakby zasadniczo różne cele, które chciało zrealizować. Oczywiście część działaczy opozycji nie chciała usiąść do Okrągłego Stołu, kontestowała Okrągły Stół. Można wskazać, że jednak pod wieloma względami mieli oni rację. Natomiast zasadnicza część tych działaczy czołowych opozycji jednak usiadła przy Okrągłym Stole, no chcąc jakby dążąc do wolności. Paradoksalnie oni nie zdawali sobie sprawy, no nikt jakby tutaj nie ma możliwości śledzenia, co będzie w przyszłości, a także nie znali stopnia dekompozycji władzy komunistycznej i dekompozycji tego obozu. Jaruzelski i Kiszczak cały czas straszyli w rozmowach przy Okrągłym Stole i później w nieoficjalnych kontaktach działaczy opozycji, że jeżeli się z nimi nie porozumieją, to za nimi jest ten partyjny beton, wojsko, prawda, które może jakby przewrócić ten komunistyczny system jeszcze raz. Nic takiego nie było. Tam po stronie komunistycznej ten rozpad był absolutnie totalny i z tego sobie działacze opozycji tak naprawdę nie zdawali sprawy. Wiele wskazuje na to, że gdyby poczekać jeszcze kilka miesięcy, może rok, to oni by już sami tą władzę musieli na tacy oddać.
Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował międzynarodowy projekt memoratywno-edukacyjny Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności. Przypomina on wędrówkę ponad 116 tysięcy Polaków, cywilów i żołnierzy generała Władysława Andersa oraz szlak bojowy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.
Nadzieja, wolność i solidarność to są trzy fundamenty naszego projektu, o których chcielibyśmy Państwu opowiedzieć. Dlatego tak ważny jest ten projekt, drodzy Państwo, bowiem opowiada o historii, która jest aktualna do dnia dzisiejszego. Dzięki temu projektowi w najbliższych latach możemy pokazać, że umiłowanie wolności, szacunek do drugiego człowieka, szacunek do innych kultur i do innych narodów, nawet jeśli czasem ulegają złu, to na samym końcu dobro zło zwycięża.
W inauguracji projektu uczestniczyła Anna Maria Anders, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino. Córka generała Andersa objęła projekt honorowym patronatem. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego otwarto wystawę Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności. Można ją oglądać do 28 kwietnia. Równocześnie jest ona dostępna w Gdańsku na Targu Węglowym, plac przy Bramie Wyżynnej. Wystawa zostanie przetłumaczona na ponad 20 języków i prezentowana na 6 kontynentach. Inauguracji projektu towarzyszył koncert w Szkole Muzycznej przy ulicy Rakowieckiej 21 w Warszawie. Zaprezentowane zostały utwory autorów związanych z polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie, między innymi Jerzego Petersburskiego, Mariana Hemara, Henryka Warsa i Alfreda Schutza. Projekt można śledzić na portalu szlakinadziei.ipn.gov.pl. W Bełżcu odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodniczej niemieckiej akcji Reinhardt, trwającej od marca 1942 roku do jesieni 1943 roku.
W takim miejscu jak to, w niemieckim obozie zagłady, i w taką datę jak ta, w 80. rocznicę od rozpoczęcia kolejnej tak przerażającej akcji, najbardziej wymowna jest cisza. Cisza, która jest wyrazem naszego szacunku dla ofiar. Cisza, która jest wyrazem pogardy dla sprawców. Ale też cisza, która jest wyrazem niedowierzania dla skali tej zbrodni, która dokonała się w tym miejscu.
Pierwsze transporty Żydów z Lublina i Lwowa przybyły do obozu zagłady w Bełżcu nocą z 16 na 17 marca 1942 roku. Niemcy nadali tym zbrodniczym działaniom kryptonim Aktion Reinhardt na cześć szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha. Ofiary akcji Reinhardt zabijano głównie w specjalnie zorganizowanych niemieckich obozach zagłady w Bełżcu, Treblince i Sobiborze. Miejscem kaźni był również obóz koncentracyjny na Majdanku. W ramach Aktion Reinhardt Niemcy zamordowali około 2 milionów Żydów. Uroczystości upamiętniające ofiary tej zbrodni zorganizował Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Aleksandry Namysło „Po tej stronie był również człowiek”. Mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego z pomocą Żydom w okresie II wojny światowej. To drugi tom w serii Pomoc Żydom na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej, powstającej w ramach centralnego projektu badawczego IPN Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917-1990. Każda książka serii poświęcona będzie różnym formom tego wsparcia w poszczególnych województwach II Rzeczypospolitej.
Na portalu IPN Przystanek Historia proponujemy Państwu dwa artykuły. Pierwszy z nich pod tytułem Nie tylko Monte Cassino. Polskie miejsca pamięci we Włoszech. Autor artykułu, Adam Siwek, przeprowadza nas po wszystkich miejscach pamięci usytuowanych na Półwyspie Apenińskim, gdzie spoczywają po dziś dzień żołnierze generała Andersa. Od Ancony poprzez Bolonię, Monte Cassino czy Brindisi. W tych wszystkich miejscach spoczywają żołnierze II Korpusu Polskiego. Drugi artykuł pod tytułem Kotwica Polski Walczącej, autorstwa Roxany Szczypty-Szczęch, opowiada o najważniejszym symbolu polskiej walki o niepodległość podczas II wojny światowej. Kotwica Polski Walczącej po raz pierwszy na ulicach Warszawy pojawiła się 20 marca 1942 roku. Dokładnie rok później, w niemieckim obozie zagłady Auschwitz, zginęła autorka tego symbolu, Anna Smoleńska. Zapraszamy do zapoznania się z tymi dwoma artykułami. Wirtualna podróż, prawdziwa historia.